Tak, Pan Bóg sprawił, że dzisiaj możemy być z Cezarym właśnie, bratem, pośród was. My już mamy taką ucztę duchową od kilku dni, ponieważ byliśmy i u Cezarego w domu, w rodzinie. Ja poznałem tam siostrę, w ogóle rodzinę mojego brata poznałem. Ja zawsze się cieszę, jak ja poznaję rodziny moich braci i sióstr. To jest dla mnie radość, nie wiem... Mam też takie pragnienie zawsze poznawać, nawet niewierzących. Dlatego, że bliscy sercu są dla mnie bracia i siostry w Chrystusie. I kiedy ja wiem, że dla nich cenni są z kolei, ich rodziny są dla nich cenne. Ja też czerpię z tego radość i mogłem poznać tą siostrę, o której Cezary mi wiele razy opowiadał, która 50 lat za naszego brata się modliła i Bóg zbawił go. Myślę, że to też zachętą było dla tamtych braci, którzy mogli słuchać tego świadectwa, które Cezary opowiadał. Właśnie w Niemczech byliśmy potem. Tam kolejna uczta. Też chcemy was pocieszyć, że tam jest lud Boży. Tam, gdzie byliśmy. Taka gromadka, ileś osób może, ale kiedy zaczęli się modlić i kiedy dowiedzieliśmy się, jakie przechodzą doświadczenia, to wiecie, w tym wszystkim przyszła też radość od Boga dla nas, że my tam mogliśmy być z nimi i razem chwalić naszego Pana. A dla mnie największym pocieszeniem jest, kiedy oni za wiarę płacą cenę, a płacą tą cenę tym właśnie, że przechodzą doświadczenia. Bardzo ciężkie, bardzo trudne. Tam niektórzy bracia naprawdę w rodzinach poróżnionych, nie chcę już nawet tego odpowiadać, ale trudne doświadczenia i trwają przy Panu w tej nadziei, że Bóg nawiedzi tam te rodziny i nie cofają się. I dlatego też chciałem zachęcić nas wszystkich, nie cofajmy się w tym. Bóg bardziej niż ktokolwiek z nas jest zainteresowany zbawieniem człowieka, zbawieniem duszy ludzkiej. Dlatego to jest nasz fundament i nasza nadzieja, że On chce i nas, i nasze domy zbawić. Trwajmy tylko wiernie przy Panu w tym i pozwólmy, żeby On dokończył też swoją pracę z nami, bo to jest też cel. On nie chce nas zgubić, a ich znaleźć. On chce nas doprowadzić do końca, ich znaleźć. Boży plan jest taki, aby nikt nie zginął z tego, co zostało przekazane Synowi przez Ojca. I tym sposobem jesteśmy wśród was, kochani. Takim spojrzeniem pewnym chciałem się podzielić. Też zostawiając wam nadzieję od Boga. I tylko jest pewna zależność, jest pewna zasada. Są pewne zasady, które obowiązują w Bożym prawie, w duchowej rzeczywistości. Widzicie, kiedy Bóg mnie dotknął, kiedy nawróciłem się do Boga, kiedy nie wiem, jakim sposobem to się stało, że ja uwierzyłem, wiem, że to jest Boże dzieło, ale że On sobie poradził ze mną, to ja nie potrafię tego zrozumieć. Ale taka zasada, wiecie, jest, że kiedy się nawracamy do Boga, kiedy przychodzimy do Niego, wiecie, trzeba pewne rzeczy uregulować. I w moim życiu tak było też. I mam nadzieję, że w waszym życiu tak było, że trzeba było pewne rzeczy uregulować. Widzicie, coś tam nabraliśmy ze świata. Może czasami coś ukradliśmy nawet. Potem okazuje się, że to Bóg widział wszystko, że On to wie. I zaczyna człowiek prostować swoje drogi, regulować pewne sprawy. Coś trzeba oddać, co się wzięło. I drodzy, w tej duchowej rzeczywistości nie jest inaczej. My musimy coś oddać Bogu, co bezpodstawnie wzięliśmy, sami wzięliśmy. I to nie da rady tego inaczej. Kiedy czytamy początek Słowa Bożego, to tam czytamy o tym, że Adam z Ewą zrobili coś, czego nie mieli zrobić. Wzięli coś, czego Bóg im nie dał. Powiedział, wszystko możecie spożywać z całego ogrodu, piękne, cudowne. I przyszedł, wiecie, wróg i tak podstępem powiedział, że jest jeszcze coś bardziej cudownego, czego ten wasz ojciec nie chciał wam dać i wy to weźcie sami. przez takie oszustwo zwiódł. Wiecie, dzisiaj wielu jest oszukanych, ludzi oszukanych, że jakby Bóg nie dawał tego, co najlepsze. On zawsze daje to, co najlepsze. I chociaż nasze oczy często nas zwodzą i myślimy, że to nie może być najlepsze, to, że to jest coś, co nie jest dobre dla mnie. I oni zostali tak zwiedzeni, zostali tak omamieni takim głosem. Ale zobaczmy teraz na te właśnie pierwsze fragmenty Bożego Słowa. Co Bóg wypowiada po tym, jak już to się stało? Ten fragment trzeciego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej jest zatytułowany Upadek pierwszych ludzi. Może od 16 wiersza. Do kobiety zaś rzekł: pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł: ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: nie wolno ci jest z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Coś ci ludzie wzięli z drzewa. Ten owoc to nie jest tylko symbol. To jest coś, co w duchowej rzeczywistości człowiek wziął, a co nie było przeznaczone dla niego. I dalej Pan mówi do Adama: ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego, ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. I teraz człowiek musiał się jakoś dostosować do tego, co przyszło mu na tej ziemi przechodzić, do tego życia, które sam sobie zgotował. Wiecie, jak człowiek się dostosował do tego życia? Jest takie miejsce bodajże w Księdze Sędziów, kiedy to Izrael, odstąpiwszy od Boga, był najeżdżany przez, nie pamiętam już dokładnie kogo, czy to byli jacyś Midianici, czy to Amalekici, ktoś ich tam łupił. Więc oni pomyśleli sobie: wybudujemy jamy w skałach, będziemy się chronić, oni będą najeżdżać, a my będziemy tam się chować. Problem był taki, że oni odstąpili od Boga i zamiast przyjść do Pana, to zaczęli budować te jaskinie. I tutaj dokładnie analogiczna sytuacja. Pan mówi: ponieważ ten owoc spożyłeś, teraz ziemia jest przeklęta i będzie rodzić ciernie, osty i żywić się będziesz zielem polnym, więc trzeba było jakoś w tych okolicznościach, człowiek zaczął szukać sposobu, jak sobie na to poradzić. I drodzy, tutaj za całym przekleństwem tego grzechu, który dokonał się wtedy, przyszła nadzieja, bardzo złudna. I w tej nadziei, w tym trudzie i mozole teraz człowiek od tego momentu zaczął szukać, zaczął się chwytać nadziei na lepsze jutro. Na to, że będzie lepiej. Jakoś trzeba sobie poradzić. To jest, drodzy, sposób człowieka na to, żeby uniknąć pewnych konsekwencji. Ale też całkowicie odżegnać się od tego, co jest winą, co jest naszym grzechem. I kiedy czytamy w Nowym z kolei Przymierzu, w Nowym Testamencie, tą krótką przypowieść o Królestwie, ja może przytoczę ten fragment Słowa Bożego z Ewangelii Mateusza. Podobne jest Królestwo Niebios, to jest 13 rozdział, 44 wiersz. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dlatego tak na początku chciałem wskazać, że jest sprawa, którą my musimy oddać, ponieważ ją wzięliśmy. I Pan, który przyszedł na ten świat, On przyniósł na pewno, drodzy, coś wspaniałego, coś kosztownego, coś, czego nie było wcześniej, przyniósł nadzieję dla nas. Ale On bardzo przyniósł odmienną nadzieję od tej, którą my znaliśmy z powodu grzechu. Wiecie, kiedy zaczynam rozmyślać o Chrystusie, czego się spodziewać, patrząc na Jego życie? Wiecie, to jest niewiele takich momentów w Jego chodzeniu po tej ziemi, w którym my moglibyśmy coś wziąć i przypasować do tego ziemskiego życia. Niewiele przyniósł na tą ziemię. Tak jak jest w słowie napisane, że człowiek, kiedy się rodzi, on nic nie przynosi i kiedy odchodzi, on nic stąd nie zabiera. Widzimy, w jakich okolicznościach odchodzi z tej ziemi, nic nie zabierając, a jednak coś przyniósł i coś zostawił. I drodzy, dla mnie to, co On przyniósł, to On przyniósł w tym ciele, w którym my żyjemy, On przyniósł charakter Boga. On przyniósł Jego naturę. I dzisiaj ta nadzieja, o której mówi Słowo Boże, to jest nadzieja nie na to, żeby mieć, ale na to, żeby być. Te dwie nadzieje nie idą z sobą w parze. Człowiek musi jedną zostawić, żeby móc wziąć drugą. Chociaż my próbujemy to połączyć. My chcemy i mieć, i być. I tego się nie da połączyć. I to nie jest kwestia, drodzy, czy my mamy tą nadzieję na to, żeby mieć. My na pewno ją mamy. To zostało wzięte razem z grzechem. Pytanie tylko, jak ją zostawić. Dlatego, że oczyszczenie nie polega tylko na tym, że my coś weźmiemy od Boga. Oczyszczenie się rozpoczyna od tego, że my coś zostawiamy, co wzięliśmy bezprawnie i bierzemy to, co już Bóg nam daje. A Bóg nam daje dzisiaj nadzieję podobieństwa do obrazu Syna Jego, Chrystusa. W tej nadziei zbawiani jesteśmy. I teraz, kochani, okoliczności są zupełnie inne. Okazuje się, że ta nadzieja wzięta przez tych pierwszych ludzi, ona jest tak mocno zakorzeniona w nas, że doświadczenie, które przychodzi w życiu człowieka, pokazuje, jak silnie ona w środku, w sercu mieszka i jak trudno ją zostawić. Ale Bóg znalazł na to sposób. Dał nam takie narzędzie, dał nam taki skuteczny, niebiański sposób do tego, żeby tutaj na ziemi żyjąc, móc żyć naśladując tych pierwszych naszych, Abrahama, który wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. I o nim jest napisane, że wbrew nadziei, musiał coś porzucić, musiał jakąś nadzieję zostawić, żeby mógł pójść według innej nadziei. Chociaż dzisiaj ta Ewangelia właśnie jest zwodniczo zwiastowana, ponieważ ona mówi, że nie musisz zostawić tej nadziei, która mówi o lepszym jutrze, o tym, że ty będziesz mieć, że tobie się coś należy. Tej nadziei nie musisz zostawiać, wystarczy, że weźmiesz tylko tą drugą i będziesz taki jak Bóg. To królestwo niebios, ono jest podobne właśnie do tego ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł inną nadzieję i napisane jest: ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko. Wiecie, jakiś czas temu tak mnie Bóg zaskoczył cudownie. Tak człowiek czasami jest zajęty różnymi sprawami, gdzieś próbuje się przecisnąć przez ten natłok tych spraw, obowiązków i tych wszystkich rzeczy, które trzeba zrobić, bo my tutaj jesteśmy na ziemi. Ale z drugiej strony, żeby nie stracić serca, żeby nie stracić tej społeczności z Bogiem, tego, jak On do nas mówi i nas pociesza. I remont w domu, wiecie, bo tak Bóg dał, że ostatnie miesiące to były ciągłe dla mnie wyjazdy. Ja już jestem chyba, nie wiem, czwarty albo piąty weekend poza domem, ale dziękuję Bogu za te wyjazdy. One są cenne, tylko że kiedyś rozpocząłem remont w domu i nie mogłem go skończyć. Takie proste jakieś tam sprawy i tyle one trwały, więc próbowałem jakoś popołudniami tam ten czas trochę wyrwać. I tak pomalowałem, pamiętam, jeden pokój. I myślę sobie teraz chwilkę, chociaż coś przeczytam ze słowa, wyschnie, pomaluję drugi. I tak usiadłem, wiecie, w tym bałaganie, dosłownie kilka wierszy przeczytałem ze Słowa Bożego. I tak mnie Bóg cudownie rozradował. Zaraz do wszystkich tam, którym SMS-y zacząłem wysyłać. Wiecie, co mnie rozradowało? Jest taki moment, kiedy to Paweł z Sylasem jest w więzieniu. I ten stróż więzienny, który chciał sobie odebrać życie i słysząc Ewangelię, on zaprosił ich do domu i jest napisane, zastawił stół i zaprosił wszystkich ze swojej rodziny i radowali się i spożywali tamten pokarm, radowali się z Ewangelii, która do nich dotarła. Oni tą nadzieję, którą usłyszeli o tej nadziei zbawienia, tą, którą przyniósł Jezus, oni przyjęli, zostawiając wszystko i ja wtedy napisałem, pamiętam, Boże, pomóż, aby moje dzieci, one były przy tym stole i żebym ja mógł radować się tak, jak oni się radowali z Kościoła, który przy tym stole będzie siedział. Będziemy razem się weselić i nie stracić wartości tej Ewangelii z upływem czasu i z nabywaniem też doświadczenia poznawania Boga, nie stracić radości z tej Ewangelii i z tej nadziei, którą przyniósł Pan. Na to, że my możemy być podobni do Niego i ten charakter, który dzisiaj mamy, dostęp do Ojca oznacza, że możemy być przemieniani na Jego obraz. To przyniósł Chrystus i w tej nadziei jesteśmy zbawiani. I po cóż nam doświadczenia teraz, drodzy? Otóż one są nam bardzo potrzebne, dlatego że ta nadzieja na przemianę, na przeobleczenie się w Chrystusa, ona się rodzi w doświadczeniu. O czym pisze do nas wyraźnie list do Rzymian w 5 rozdziale, że usprawiedliwieni tedy z wiary. I kochani, w tym doświadczeniu my musimy naprawdę zostawić nadzieję. Tą, którą wzięliśmy, która z grzechem razem została wniesiona do naszego wnętrza. I wziąć inną nadzieję, to, że Bóg nas kształtuje, to, że On nas zmienia, to, że On sprawia w nas zupełnie inny, niebiański charakter. Ja z tego charakteru się raduję każdego dnia. Każdego dnia. Dzisiaj też mieliśmy taki dobry czas, tam właśnie u Cezarego w domu mogliśmy rozważać temat tej tajemnicy o tym Chrystusie w nas, jakie On wniósł bogactwo do naszego życia, tego usposobienia, królewskiego usposobienia. Widzicie, że Dawid, żeby zostać królem, on musiał przejść pewne doświadczenie, żeby nabrać królewskiego usposobienia. Nie tak jak ci wszyscy i Saul poprzedni król, ale musiał nauczyć się przebaczać, odpuszczać, szanować, bo tego wymaga królewski stan. To nie może być jakiś rzezimieszek. To musi być ktoś, kto ma powagę, majestat. I my taki majestat otrzymaliśmy od Boga, ale pociąga to za sobą zachowanie i usposobienie. I tym usposobieniem zostaliśmy obdarowani przez Boga. I ta nadzieja dzisiaj nam towarzyszy, ona się rodzi w bólach, kochani. Ta nadzieja się rodzi w bólach, ona się rodzi w cierpieniu. Ona się rodzi w doświadczeniu. Ale Słowo Boże nas zachęca, nie porzucajcie więc ufności, która ma wielką zapłatę. To jest ufność, którą my mamy, że jesteśmy przyoblekani w samego Pana. Jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Jakże bogactwo tej nadziei dzisiaj może przyświecać nam, może nas prowadzić. Jakże ono jest cenne w doświadczeniu. Kiedy czytamy, zobaczcie, o Chrystusie, o tym, jakim On jest dla nas przykładem. My często chcemy z przywileju synostwa korzystać, którego nie ma napisanego w Słowie Bożym. A samo synostwo pokazuje, jak cenne jest to, co Chrystus wziął od Ojca. A on wziął, kochani, to, że mógł być wychowywany przez swojego ojca. I zobaczcie, jest napisane, że chociaż był synem, on nauczył się posłuszeństwa. On nie nauczył się tego, że jemu się coś należy, będąc synem. Chociaż nam się tak często wydaje, że nam się należy, ale on wziął coś innego. On wziął to, że skoro jest synem, to znaczy, że jest ojciec, który wychowuje, który uczy. I on również się uczył. I dzisiaj, drodzy, to chrześcijaństwo bardzo często jest pozbawione właśnie tego uczniostwa, które jest nieodłączne doświadczeniom, jest nieodłączne różnym trudnościom, przeciwnościom. I list do Rzymian w tym 5 rozdziale nas tak cudownie poucza: usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie. Doświadczenie zaś nadzieje. I ta nadzieja, która się rodzi w doświadczeniu, jest napisane, nie zawodzi. Nikt nie zostanie zaprowadzony w ślepy zaułek, kto uwierzył tej nadziei. I wiara, którą otrzymaliśmy od Boga, ona się dokładnie odnosi do tej nadziei. Do tej nadziei, że ten Bóg, który nas powołał, on odnosi się dzisiaj do wewnętrznego naszego życia, do wewnętrznego naszego charakteru, że on sprawia w nas to, tą cudowną przemianę. Że nadzieja nie mówi, że będzie nam lepiej. Ona mówi, że my będziemy lepsi. My będziemy lepsi. A skoro my będziemy lepsi, to już my nie mamy ani żalu, ani pretensji, ani nam się rzeczy nie podobają już tak, jak kiedyś się nie podobały. Dzisiaj my już przyjmujemy je jako wolę Bożą dla naszego życia, ponieważ on nas zmienia, on nas kształtuje. I ten charakter Boży, on jest kształtowany w doświadczeniu, w cierpieniu. Wielu z nas wzdryga się przed tym, nie przyjmuje tego. I to uczniostwo wydaje się niczym miłym i niczym przyjemnym dla nas. A Bóg nas do tego zachęca. Zachęca, żebyśmy szli i owoc wydawali. Pan powiedział, że w trudzie, w mozole osty rodzić będzie, będziesz pracował. Nie szukajmy w tym nadziei. Nie szukajmy, ta nadzieja jest złudna. Ale nadzieja, która mówi o tym, że my będziemy lepsi, że my będziemy się upodabniać, że on zmieni nas, ona jest godna wiary. I ma zapłatę. I ma zapłatę. Chciejmy iść za tą nadzieją. To przyniósł Pan. To przyniósł Jezus w tej nadziei, trwając, utwierdzając się jeszcze bardziej, że przeciwność jest potrzebna do kształtowania tej nadziei, która kształtuje mój charakter. Ta przeciwność jest dla nas zbawienna. Sam Job już o tym wiedział, że nie tylko dobre mamy przyjmować od Boga, ale i to, co złe. Ono jest potrzebne do kształtowania nas. Dlatego nie narzekajmy, drodzy, naprawdę nie narzekajmy. Nie jęczmy przed Bogiem. Nie uważajmy, że On daje nam coś za mało. Uciekajmy od tego, co nam się nie podoba. To jest taki plew w Kościele, który, wiecie, się rozprzestrzenia, wciska się w ludzkie serca. I wielu narzeka. I wielu tą gorycz rozsiewa, zasiewa w ludzkich sercach. I niestety niektórzy przez to się przewracają, przez to narzekanie, przez obmawianie. A Bóg nas z tego wyprowadza i daje nam radość zbawienia, leczy nasze serca, uzdrawia je, daje zdrowe oczy. Tego wam życzę, kochani, aby ta nadzieja była mocna, utwierdzona w was, żebyśmy jej nie porzucali. Wiecie, że nie ma sposobu, żeby ktoś zabrał nam tą nadzieję. Żeby ktoś zabrał nam tą ufność. Nie ma takiego sposobu. Chyba, że ją sami porzucimy. Ja kiedyś miałem takie rozmyślania na temat właśnie tej nadziei, którą się porzuca. Bo człowiek w doświadczeniu ją porzuca. My widzimy, jak silna jest ta nadzieja na to, że będzie lepiej, że my chcemy, żeby było lepiej. Tu już nie chodzi o pożądliwości, ale o to, co nam się nie podoba. To jest związane ze starą nadzieją, że chcemy ustawiać po swojemu ludzi, że oni nie chodzą według naszego zrozumienia. I to jest wbrew nadziei, która sprawia, że my się zmieniamy, bo my chcemy innych zmieniać. My chcemy zmieniać innych. To jest zła nadzieja. To jest zła nadzieja. Z tego trzeba wyrwać się i iść za inną nadzieją. I kiedyś pamiętam właśnie, jak trudno było się wydostać z tej nadziei, jak oczy były, moje oczy były skrzywione, jak one były zniekształcone i wydawało mi się, że tak wielu trzeba poprawiać, tak wielu trzeba zmieniać, tak wielu trzeba korygować. Jak oni nie pasowali do tego mojego zrozumienia, a potem Bóg taką łaskę okazał, że to jednak problem jest w moim wnętrzu, że moje serce potrzebuje oczyszczenia. Szukajmy tego zaopatrzenia od Boga. Niech ono naprawdę przeniknie nasze serca głęboko, bardzo głęboko. Bardzo głęboko. I wtedy wszystko się podoba. Wtedy wszystko u człowieka, wtedy wszystko jest dobrze. I bracia są dobrzy, i siostry są dobre, i mężowie, żony, dzieci. Bóg zmienia przede wszystkim nas. Ale pamiętajmy o tym, że to doświadczenie właśnie pokazuje, że jeszcze jest nie ta nadzieja. Kiedy nam się rzeczy nie podobają, to jeszcze jest nie ta nadzieja. Niech Bóg nas w tym ubłogosławi, w tym duchowym błogosławieństwie niebios, którą otrzymaliśmy. Dlatego, kiedy jest mowa o tym, że zostaliśmy ubogaceni przez tego, który stał się dla nas biedny. On zostawił ziemską nadzieję, żebyśmy mogli być ubogaceni niebieską nadzieją. Dlatego możemy być bogaci, ale trzeba zostawić nadzieję na to, że Bóg dobrem nazywa naszą przemianę i zmianę naszego charakteru, a nie zmianę rzeczywistości obok nas, która się dokonuje. To my potrzebujemy zmiany, aż dojdziemy wszyscy, tam jest napisane, do wymiarów. Aż wszyscy nabierzemy tej męskiej doskonałości, która jest w Chrystusie Jezusie. Już nie jesteśmy miotani, ale mocno trzymamy się tej nadziei, która sięga poza zasłonę, jest napisane. A za zasłoną jest moc do przemiany człowieka, do zmiany jego charakteru, do zmiany jego usposobienia. I tam, kochani, możemy sięgać bardzo głęboko. Ten Chrystus, o którym jest napisane, on nie ma granicy. To jest świątynia, która określona szerokością, długością, ale jaką, już nie jest napisane. Tam można czerpać i ta przemiana jest ciągle, ciągle głębsza. Ona się nie kończy, drodzy, na tym, że my, kiedy nawracamy się do Boga, przestajemy bluźnić. Niech mowa wasza będzie jak sól, uprzejma. O, tutaj przemiana to jest nieskończona, bo nie zawsze jest mowa uprzejma. Nie zawsze są uczynki nacechowane łagodnością. A charakter Chrystusa daje nam tą szansę, by wejść w to miejsce i mieć takie usposobienie, jakie On ma. Darowane nam to zostało od Boga. I ja doświadczenia dzisiaj tak przyjmuję. Tak przyjmuję przeciwności. Tak przyjmuję te wszystkie momenty, kiedy gdzieś zaczyna coś iskrzyć i ja widzę, jak się moje ciało zaczyna buntować. Nie zgadzać się, jak ono zaczyna przeciwstawiać się, jak ono zaczyna walczyć. Ja wiem, że to jest ten moment, w którym Bóg rodzi we mnie nadzieję. Ja ją chcę wziąć. Ja nie chcę pójść za głosem ciała, dać upust i niech wydaje owoce to ciało. Nie chcę tego. Ja chcę porzucić nadzieję, całkowicie porzucić nadzieję, że ta przeciwność musi się skończyć, a wziąć inną nadzieję, że przez tą przeciwność Bóg mnie wychowuje, On mnie kształtuje, On mnie zmienia. Ja taką nadzieję chcę wziąć. I zobaczcie, jak my często porzucamy nadzieję. My porzucamy. To jest niesamowite, drodzy, że naprawdę nikt nie jest w stanie, jest napisane, nikt nie jest w stanie wydrzeć tej nadziei, bo miłość przez Ducha jest rozlana w naszych sercach. Ale my sami porzucić ją możemy. Tak jak wojsko na polu bitwy porzuca broń i ucieka. I tak my się często zachowujemy. Doświadczenie sprawia, że porzucamy nadzieję zmiany naszego charakteru. To znaczy, że przeciwstawiamy się Bogu, odwracamy się od Boga tak naprawdę. I znowu sięgamy po ten owoc, o którym Bóg powiedział, żeby go nie zrywać. I dlatego chciałem zachęcić też i siebie, i nas wszystkich, aby nie uciekać od doświadczeń, od przeciwności. To jest kielich, który przygotował dla nas Ojciec. I tak jak Pan Jezus mówi do uczniów, czy nie mam pić kielicha, który mi zgotował Ojciec. Tak, i te wszystkie właśnie trudne chwile, sytuacje to są te przygotowane przez Ojca, zaaranżowane przez tego cudownego Stwórcę, który ma plan doskonały i wieczny, sytuacje, przyjąć je jak z Jego ręki. A On nas wychowa na swój lud, pokorny lud, pokorny, który ani nie jęczy, ani nie narzeka. Tak jak Izrael, zobaczcie, prowadzony przez pustynię, niewiele im Bóg dał. Niewiele, a jednak oni mieli nadzieję, że będzie z nimi lepiej. Że Bóg jest po to, aby im dawać, nie po to, aby ich zmieniać. I kiedy człowiek jeszcze niesie tą starą nadzieję, mu jest ciężko w życiu. To jest chrześcijaństwo obarczone mozołem i trudem i nie będzie radości, kochani. Nie będzie radości. To będzie ciężkie chrześcijaństwo, smutne, dlatego że Bóg nie współdziała w starej nadziei. Trzeba ją zostawić, a wziąć nową. Taką przyniósł nam Chrystus. Ja myślę, że też sposób, w jaki Bóg ten cudowny plan zbawienia, On pozbawia nas tej nadziei, przygotował, żebyśmy nie mieli złudzenia, że przyniósł Pan jakieś dobrodziejstwa, tak jak ludzie myśleli, że taki Mesjasz przyjdzie, który rozwiąże ich sprawę, tych Rzymian, i odmieni losy i czasy. A On przyniósł wolność dla człowieka z tego ciała, które zawsze ma zamysły przeciwko naszemu życiu. I ono prowadzi do śmierci. Taką nadzieją zostaliśmy ubłogosławieni. Chciejmy z niej korzystać. To jest drzewo żywota. Drzewo żywota, z którego dzisiaj możemy kosztować, bo sam Chrystus dał nam taką możliwość. Z Niego czerpmy tą nadzieję. Niech ona nam przyświeca, niech ona nas prowadzi. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. Niech Bóg nam pomoże. Amen.